Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Na horyzoncie nowa szczepionka na COVID-19 i nowe szczepy koronawirusa bardziej zaraźliwe niż te do tej pory. Całkowity lockdown wprowadziła Wielka Brytania. Niemcy, Austriacy, Włosi i Francuzi chcą przedłużyć swoje obostrzenia. Czy my, przedsiębiorcy, pracownicy, uczniowie, gospodarka, budżet państwa, jesteśmy gotowi na przyjęcie kolejnej brytyjskiej być może fali zakażeń? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk.
A dziś goście, zdalnie oczywiście, Rafał Dadej, prezes Ambition Group i Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Brytyjska Izba Gmin zdecydowaną większością głosów wczoraj formalnie zatwierdziła faktycznie już obowiązujący trzeci lockdown, który został wprowadzony z powodu rozprzestrzeniającej się nowej odmiany koronawirusa. Dla niezorientowanych informacja, że ponad 60 tysięcy zakażeń ostatniej doby. Inne kraje przedłużają nawet do połowy lutego swoje obostrzenia. Bardzo złe dane w związku z pandemią nadeszły nad ranem z Niemiec. Tam ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło ponad 1000 osób, a ponad 26 tysięcy zostało zakażonych. Do tego w całej Unii Europejskiej szczepienia, które idą dość opornie, a od naukowców płyną informacje, że odmiana wirusa z Republiki Południowej Afryki, która jest już w Norwegii, jest prawdopodobnie odporna na obecne szczepionki. Czy my w obliczu tych nie najlepszych, złych informacji, jesteśmy przygotowani na kolejną falę zachorowań, która nie ma co się łudzić, pewnie do nas dotrze. My, czyli gospodarka, przedsiębiorcy, pracownicy, co jeszcze można zrobić i właściwie w którą stronę iść, bo ci, którzy muszą podejmować decyzje w tej sprawie, naprawdę mają ciężkie moralne dylematy do rozpatrzenia. Tu nie ma dobrego wyjścia. Szczepan Sakowicz.
Jak najbardziej. Te wieści tak naprawdę wydawało się, że 2020 rok już się skończył i te wszystkie problemy, które były, że powoli są rozwiązywane, a tutaj na nowo lockdowny. Jak najbardziej współpracuje, firma jest w ogóle z Wielkiej Brytanii, z Irlandii Północnej dokładnie, tak więc...
No to ma pan świeże dane.
Jak najbardziej. Ja na nich zazdrością spoglądałem przez ostatnie miesiące, bo ciągle szkoły działały, tak więc mogli wysyłać swoje dzieci do szkół, żeby trochę w spokojniejszych warunkach pracować, no ale niestety to teraz się skończyło. Też takie, powiedzmy, może i anegdotyczne dowody, ale faktycznie ta nowa mutacja koronawirusa, jakieś nawet wczoraj od kolegów słyszałem historię, że ktoś naprawdę z domu pracował, raz wyszedł do supermarketu w maseczce, uważając na odkażanie rąk i złapał wirusa tak naprawdę po jednej wizycie. Tak więc faktycznie to rozprzestrzenia się szybko i wygląda na to, że tak jak wiele osób mówiło, że luty może być najgorszy, bo wtedy jest ten szczyt zachorowań na grypę, tak więc tak samo będzie, jeżeli chodzi o koronawirusa.
Ale Rafał Dadej, co można zrobić? Bo z jednej strony gospodarka jakoś się musi kręcić, z drugiej strony robimy wszystko i kraje i rządy na całym świecie starają się robić wszystko, żeby się ta choroba nie rozprzestrzeniała, więc wprowadzają lockdowny. Na ile być może my jesteśmy przygotowani jeszcze do tego, żeby przetrwać kolejną falę?
Znaczy, myślę, że nie jesteśmy bardziej przygotowani niż byliśmy w październiku czy w listopadzie. Oczywiście jesteśmy lepiej niż na wiosnę zeszłego roku, ale myślę, że bo pytania były tak na dobrą sprawę dwa. Pierwsze, czy my przetrwamy, czy jesteśmy gotowi. Tutaj bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście gospodarka zawsze sobie poradzi. To znaczy będzie gorzej albo źle, albo lepiej, ale przedsiębiorcy w jakiś tam sposób sobie poradzą. Oczywiście będzie wielu takich, którzy bardzo, bardzo mocno to odczują. Będzie kilka branż, jak pokazało zeszły rok, które na tym zyskają, ale summa summarum przedsiębiorcy no nie z takimi problemami sobie jednostkowo radzili. Więc tutaj jestem nie tyle, że optymistą, co wierzę, że sobie poradzą. Natomiast druga kwestia to jest, jak my powinniśmy się do tego przygotowywać i w jaki sposób powinniśmy z tym, no nie, może nie tyle walczyć, co bronić się przed tą, no nazwijmy to, ekspansją drugiej, trzeciej czy czwartej fali, związanej również z mutacjami. I myślę, że lockdowny pokazały, że one w jakiś tam sposób są skuteczne, natomiast to na pewno już nie jest w tej chwili rozwiązanie, które może w sposób skuteczny nas obronić. No tak jak tutaj kolega wspomniał, no to są widać takie odmiany, takie mutacje, które są zdecydowanie bardziej albo może po prostu bardziej agresywne. Musimy się przed nimi bardziej chronić i być może warto rozważyć jakieś inne podejście, znaczy z jednej strony izolację społeczną, z drugiej strony tak to wypośrodkować, by jednak przedsiębiorcy mieli możliwość po pierwsze funkcjonowania w tych realiach, po drugie przygotowania się do tego. Najgorsze, co może się stać, to jakieś chaotyczne bądź bezplanowe działania, które po prostu są niezrozumiałe. Ja nie twierdzę, że one są złe, bo rząd no, jest w takiej sytuacji, w jakiej jest, ma jakiś ogół wiadomości, próbuje w jakiś sposób walczyć z tym, co nas zastaje i zapobiegać rozprzestrzenianiu się, ale warto, żeby te działania może były bardziej takie przewidywalne dla przedsiębiorców. No, mamy tutaj sytuację z cmentarzami, mamy sytuację ze stokami narciarskimi, gdzie tak na dobrą sprawę przedsiębiorcy, którzy na przykład w tej chwili mówię o stokach narciarskich, gdzie przygotowanie stoku to jest, nie wiem,
konkretne ciężkie pieniądze.
W setkach tysięcy złotych, czy powiedzmy milion złotych na mobilizację tego stoku, czyli przygotowanie go, a później jeszcze 600 tysięcy, czy kilkaset tysięcy, bo mówię 600, bo akurat byłem tak objazdowo samochodem w górach. Nie spałem oczywiście w ośrodkach, ale byliśmy na Sylwestra i akurat spaliśmy w samochodzie, bo mamy taką możliwość. I widziałem, że stoki chodzą, oczywiście rekreacyjnie, a nie dla narciarzy, ale chodzą i są naśnieżone. Więc to jest jakiś koszt, który ponoszą i to trzeba zrobić zdecydowanie wcześniej, czyli na przykład miesiąc, półtora, czy przynajmniej kilka tygodni wcześniej, a później z dnia na dzień dowiadujemy się, czy my jako przedsiębiorcy, czy ten przedsiębiorca konkretny, dowiaduje się, że nie może z tego korzystać, nie będzie mógł zarabiać. Więc no to są takie działania, które powinniśmy w jakiś sposób próbować bardziej wstawić w jakieś ramy, tak żebyśmy mieli świadomość, w jakiej rzeczywistości będziemy pracować za 2-3 tygodnie, za miesiąc, za 2 miesiące, bo będziemy się wtedy mogli do tego przygotować, bo no, oczywiście firmy, które działają zdalnie, są bardziej elastyczne, ale firmy, które mają infrastrukturę, które mają
sieć hoteli na przykład,
zaplecze, mm-hmm. No niestety sobie z tym tak łatwo nie poradzą i trudno być firmą zwinną, mówiąc już takim biznesowym językiem, jeśli ma się fabrykę czy właśnie stok narciarski, czy jakąkolwiek inną działalność, która jest związana właśnie z jakąś infrastrukturą i z mobilizacją dużych, no, nazwijmy to, nieruchomości.
Są też moralne dylematy. Na świecie pojawiają się opinie, że i tutaj kwestia szczepień się pojawia, że być może w pierwszej kolejności, oprócz ochrony zdrowia, pracowników ochrony zdrowia, w pierwszej kolejności być może trzeba by szczepić ludzi w wieku produkcyjnym, pracowników, tak by no, gospodarka się kręciła, a seniorów maksymalnie odseparować.
No, z drugiej strony to też te dane pokazują procentowo, jak mało osoby, powiedzmy młodsze w wieku produkcyjnym, jak mniej są narażone na powikłania koronawirusa lub też na przejście bezobjawowe albo stosunkowo łagodne. Jednak wśród seniorów powyżej tam powiedzmy 70 lat jest 20-30% z pamięci szansy, że te osoby przejdą bardzo, bardzo ciężko koronawirusa. Tak więc jest też druga grupa myślenia, która mówi, że tak naprawdę lockdown powinien być tylko dla osób, które są w grupie ryzyka, a nie dla osób, które są młode i powiedzmy i procentowo ta szansa, że coś im się stanie, jest bardzo, bardzo niska. Tak więc no, jest dużo styli myślenia. Ja to często myślę, że dopiero po kilku latach pewnie, jak już sobie z tym poradzimy, to ktoś wtedy napisze świetne opracowanie, którym opowie, jak powinniśmy robić, ale niestety jesteśmy tutaj i musimy sobie radzić z tymi danymi, które mamy dzisiaj.
A na ile jest jeszcze jeden pomysł, tak jak w Wielkiej Brytanii, żeby zmienić tryb szczepień, czyli na razie zaszczepić więcej osób wszystkimi szczepionkami, które są dostępne, ale na razie tylko jedną dawką.
Może to chyba nie tylko pomysł jest z Wielkiej, znaczy w tej chwili.
Ale
w
tak
Wielkiej
najbardziej
Brytanii,
jakby rozpropagowany.
No czy tak, ale no czy. Tu tylko jakby informacyjnie, że gdzieś tam właśnie też do mnie dochodzą, znaczy dochodzą takie słuchy, że kilka krajów planuje coś takiego. Trudno mi się na ten temat wypowiadać, bo to by było, to chyba jest pytanie głównie do naukowców. Nie wiem dokładnie, jak ta szczepionka działa. Wydaje się być to podejście logiczne. Aczkolwiek nie wiem, czy nie będzie to taka sytuacja jak podanie antybiotyku zamiast przez 7 dni, to przez 3. Wiemy wszyscy doskonale, że jeżeli antybiotyk ma być podawany 7 dni, to powinien być 7 dni podawany, a nie 3, bo wtedy nie przyniesie takiego rezultatu. Więc trudno mi powiedzieć, czy to jest dobre rozwiązanie, aczkolwiek no, brzmi w jakiś tam sposób logicznie.
Z badań naukowców wynika, że wtedy ta jedna dawka daje 60-procentową odporność, czyli mniej więcej taką, jaką daje szczepionka na grypę. A mimo wszystko na grypę się też sporo osób co roku szczepi, chyba nawet nie mając tej wiedzy, że to jest 60%, a nie 90%.
Znaczy ja pozazawodowo działam w fundacji, która ma do czynienia z chorymi osobami, krótko mówiąc z dziećmi. I lekarze zawsze powtarzają, że w procesie leczenia czynnik psychologiczny jest bardzo ważny. Więc być może, że tutaj w tym zarażeniu, jeżeli będziemy mieli świadomość, że jesteśmy zaszczepieni, a nawet będzie to 60% działania, to przyniesie to efekty pozytywne, bo po prostu będziemy mieli do tego inne podejście. Ja nie twierdzę, że tutaj możemy zaklinać rzeczywistość, ale to zarażenie to też nie tylko jest to, że ten wirus do nas trafi, bo przecież my z tym wirusem mamy niejednokrotnie do czynienia gdzieś. Tak jak tutaj Stefan wspomniał, gdzieś tam pracownik wyszedł w maseczce do marketu i został zarażony. My na pewno się z tym stykamy, tylko ten wirus po prostu jest też odpierany w jakiś sposób przez nasze organizmy, ale jeżeli trafi na lukę jakiegoś naszego wysokiego stresu albo jakąś inną infekcję, którą nabierzemy, może się bardziej dostać. Być może, że taki aspekt psychologiczny też jest tutaj dobry i być może, że to jest rozwiązanie takie, które może w jakiś sposób trochę spowodować, że będziemy w stanie walczyć z tą epidemią my jako przedsiębiorcy, bo głównie, no, przynajmniej ja z tej pozycji się tutaj wypowiadam.
No i od tego też jest ważna przyszłość pracowników, jakby nie patrzeć, jak przedsiębiorcom będzie się źle wiodło, nie będzie miejsc pracy. A może sytuację uratują wynalazki? Początek nowego dziesięciolecia w dość specyficznym otoczeniu na świecie. W którą stronę panów zdaniem pójdzie rozwój technologii i w tym roku, i w najbliższym dziesięcioleciu? Czego można się spodziewać?
Ja myślę, że z mojej perspektywy jakby nie widzę jakiegoś takiego mega nowego trendu, który się wyłania. Oczywiście wszyscy mówią o robotyzacji, wszyscy mówią o sztucznej inteligencji i wygląda na to, że one się coraz bardziej upowszechniają i coraz więcej takich realnych problemów rozwiązują, a nie tylko powiedzmy na papierze i nie tylko powiedzmy takie piloty czy wczesne implementacje. Może trochę tak powiedzmy czytając te artykuły z punktu widzenia powiedzmy firm, jest mnóstwo rozwiązań, które są teraz wdrażane. Nie wiem, można sobie zautomatyzować procesowanie faktur, można chatboty sobie zainstalować, żeby to nierealne osoby, tylko żeby automatycznie można było rozwiązywać problemy klientów. Tak zastanawiałem się ostatnio, jak to jest z perspektywy takiego, powiedzmy, zwykłego człowieka, który... No może taka śmiała wizja, może szybciej stracić pracę przez automatyzację i sztuczną inteligencję niż jakoś zyskać na co dzień. Z drugiej strony to coraz więcej takich drobnych rzeczy obserwuję, które pomagają. Nie wiem, dzisiaj rano mnie bardzo pozytywnie jadąc z serwisu aplikacja Ubera zaskoczyła, gdy jechałem, bo wytłumaczyłem kierowcy, gdzie chcę wysiąść, a za chwilę dokładnie bot w Uberze powiedział, że pan Szczepan wysiądzie ze światłami po prawej stronie, co mnie zupełnie zaskoczyło, dlatego że często jeżdżę tą trasą i właśnie w tym miejscu wysiadam. Tak więc jest mnóstwo rzeczy, które nam będą pomagać ze strony sztucznej inteligencji na co dzień jako takich końcowych użytkowników.
A jakieś technologiczne postępy w medycynie?
Ja myślę, że jest tak naprawdę to, ja dosyć mocno obserwuję właśnie postęp tworzenia szczepionki na koronawirusa. Dla mnie jest to dosyć fascynujące. Ja czasami to porównuję do projektu Manhattan, który powiedzmy może nie skończył się najlepiej, bo zakończył się zrzuceniem bomby, ale powiedzmy tą mobilizacją, jaka jest. Jak wiele instytucji, jak wiele firm, nawet farmaceutycznych, użyły tego podejścia, które się nazywa digital first, czyli tak naprawdę robią cyfrowo. Jak bardzo świat kolaborował, jak bardzo naukowcy współpracowali ze sobą i mając dane w postaci cyfrowej, już widać, jak bardzo sztuczna inteligencja pomogła właśnie z tym z algorytmem mRNA i z opracowaniem tej szczepionki w rekordowym czasie, gdzie też czytam kilka artykułów, co jest bardzo ciekawe, że może to taki zysk dla świata to nie jest tylko jednorazowa szczepionka na COVID, gdzie tak naprawdę widać, że on już się teraz mutuje i będą inne warianty. No miejmy nadzieję, że nie będzie to aż tak bardzo jak grypa, która tak naprawdę co roku się mutuje, ale jest bardzo możliwe, że te nowinki, te podejście do tworzenia szczepionek, to nie było jednorazowe tylko na tą szczepionkę, ale w przyszłości tak naprawdę dramatycznie zostanie przyspieszony czas opracowywania nowych szczepionek. Nawet widziałem do tego stopnia, że dla podobnych chorób to mogą być pojedyncze tygodnie tak naprawdę, gdzie nowa szczepionka zostanie opracowana. Tak więc dla mnie to jest bardzo pozytywna wiadomość i też właśnie tej mobilizacji pracy wirtualnej, data first, sztucznej inteligencji, ogromny sukces takiego podejścia, który może bardzo pozytywnie wpłynąć na nasze życie w najbliższych latach.
No właśnie teraz powiem tylko, że pojawiła się informacja świeżutka, komputerowa identyfikacja starych leków, które można wykorzystać w terapii COVID-19 i się okazało, że program znalazł dwa preparaty, które potem przy okazji sprawdzania testowania ich skutecznie hamowały replikację wirusa, więc nauka widać dobrze sobie radzi i miejmy nadzieję, że ten lek też być może dzięki nowoczesnym technologiom zostanie znaleziony. Ale tutaj mówiliście panowie też, że pandemia może przyspieszyć automatyzację produkcji czy automatyzację procesów. A to jest zagrożenie dla dzisiejszego rynku pracy? Czy może nagle się okazać, że tutaj w tej materii nastąpi przyspieszenie zastępowania człowieka przez maszynę taką fizyczną czy też cyfrową?
Znaczy ten proces następuje już od lat.
Tak, ale ja mówię o przyspieszeniu.
To znaczy on oczywiście w jakiś tam sposób przyspiesza, natomiast no, trudno oczekiwać, że w tej chwili wszystkie sektory gospodarki zdecydowanie bardziej przyspieszą, bo człowiek zawsze będzie potrzebny. Natomiast oczywiście jest wiele rozwiązań, które bardzo mocno przyspieszyły, choćby wymieniając tak literalnie aplikacja Zoom, która jeszcze rok temu nie była specjalnie znana albo była znana tylko w przedsiębiorstwach, a w tej chwili no, nie ma chyba osoby w Polsce, która nie zna tej nazwy i ta firma pokazała, że jest w stanie bardzo sprawnie poradzić sobie ze zmieniającym otoczeniem, podłączać kolejne serwery, w jakiś tam sposób reagować na zapotrzebowanie, na taki useful użytkownika, tak żeby odpowiadać na to, co potrzebne jest przedsiębiorcom, na przykład w prowadzeniu projektów, tak, czyli wszystkie pokoje, które tam można tworzyć, czy rozwiązania takie, które do tej pory nie było, których do tej pory nie było, albo były gdzieś tam tylko jako taka, można powiedzieć, ciekawostka. I tutaj kolega użył tego porównania takiego, nazwijmy to wojennego, do projektu Manhattan, ale wiemy, że zawsze wojna dawała z jednej strony oczywiście olbrzymie tragedie, natomiast z drugiej strony maksymalnie przyspieszała rozwój różnych rozwiązań. I teraz no można w jakiś sposób to porównać, ponieważ my prowadzimy wojnę. Wojnę co prawda z wirusem, ale wszystkie środki zostały zmobilizowane i na pewno w wielu gałęziach przemysłu to przyspieszenie nastąpi. Ono już nastąpiło, a będzie pewnie nadal przystępować, bo już wiemy, że ten wirus, ta pandemia, ona się nie skończy za miesiąc, za dwa, czy nawet za pół roku. Ona może się skończy za rok, za dwa. A to w przypadku wielu przedsiębiorców jest bardzo, bardzo długi okres, więc to na pewno w jakiś tam sposób się przyspieszy, czyli cała ta transformacja cyfrowa przedsiębiorstw, bo to jest takie szerokie pojęcie.
Ja się też zastanawiałam nad możliwością przekwalifikowania się ludzi, którzy są pozamykani teraz w domach. Powinno być coraz więcej kursów online, które taką ofertę powinno oferować, ale powiem szczerze, że jakichś wielkich reklam takich kursów nie widziałam. Może to jest jakieś światełko w tunelu dla osób z pewnymi umiejętnościami, które chciałyby przekazać swoją wiedzę, a jeszcze na to nie wpadły, a z drugiej strony inne powinny wzbogacać swoje umiejętności i kwalifikacje.
Jak najbardziej to na to pani pytanie, jak najbardziej już od wielu lat widzieliśmy, że pewne zawody, szczególnie polegające na takiej prostej pracy, powtarzalnej pracy, one masowo są automatyzowane przez sztuczną inteligencję i przez robotyzację. Zgadzam się z tym, ja tak jak obserwuję swoje dzieci, które są w szkole, jak bardzo staramy się tak naprawdę utrzymać na powierzchni, a nie myśleć do przodu, bo wiele rzeczy już nie wróci do takiego samego modelu, jak było. Ta wirtualizacja i praca zdalna utrzyma się, a słucham dzieci na lekcji skróconej do pół godziny, gdzie pierwsze 10 minut to jest sprawdzenie listy obecności, co tak naprawdę to nie jest dobra inwestycja czasu nauczyciela. Często zastanawiam się, jak mało myślimy o tym, że powinniśmy myśleć do przodu, w jaki sposób i wśród najmłodszych i kształcąc młodych ludzi, jak ich przygotować do tego, powiedzmy, świata wirtualnego, świata cyfrowego, ale też tutaj, to, co pani wspomniała, osoby dorosłe, jakieś kursy, przekwalifikowanie, tak naprawdę pogodzenie się z nową rzeczywistością.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i państwa gośćmi. Byli dziś Rafał Dadej, prezes Ambition Group, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia.